Dobrze, chciałbym kontynuować taki temat, co w zasadzie tydzień temuśmy zaczęli. Z tego, co pamiętam, zacząłem czytać z Listu do Hebrajczyków z ostatniego rozdziału w kontekście, że mamy ołtarz. Tak? Ja mówiłem o czymś takim, jak taka mentalność religijna, jak to, że ludzie religijni nie mogą nic skorzystać z tego, co Chrystus dla nas dokonał. I mówiłem też o tym, że pomimo to, że może jesteśmy chrześcijanie, tacy prawdziwie, tacy odrodzeni z Boga, biblijnie wierzący, mamy przeżycia, doświadczenia z Bogiem, coś się dzieje w naszym życiu, Bóg zmienił nas, mamy jakieś tam świadectwo nawrócenia, to też może się okazać, że w swoim zachowaniu, w swojej mentalności jesteśmy religijni i nie możemy sięgnąć po to, co już się stało, czyli po prostu po te dziedzictwo naszej wiary, to, co się dokonało na Golgocie. I chciałbym właśnie dzisiaj o tym mówić. Chciałbym mówić o tym, abyśmy byli wolni od takiej mentalności religijnej, która, myślę, każdego z nas może dotknąć, bez względu na to, do jakiego kościoła chodzimy, czy kościół, który jest pełen Ducha Świętego, czy może jakiegoś skostniałego religijnie, historycznie skostniałego, jakkolwiek, po prostu może każdemu z nas się przydarzyć taka mentalność. I chciałbym pokazać wam coś z Biblii, właśnie na czym ta mentalność polega. I my myślimy, że to tylko chodzi o formę, tak? Nie, bracia i siostry, nie chodzi o formę. Ja nie jestem przeciwny formie, ale uważam, że jest wyższość tej treści, która ma być w formie, niż ta forma. To tak jak z ciastem, tak? Co byś chciał zjeść? Ciasto, które może ładnie nie wygląda, bo było upieczone w jakiejś takiej niekształtnej foremce, ale ma dobry smak, ma dobrą jakość, ale może jego kształt i zewnątrz, jego zewnętrzny wygląd nie jest taki, wiecie, co by nasze oczy mógł zadowolić. Czy chciałby zjeść takie ciastko, tak, które jest naprawdę smaczne, ale nie ma wyglądu, bo było w jakiejś złej formie, w jakiejś, powiedzmy, słabej formie ukształtowane? Czy takie piękne ciastko, wiecie, takie z wisienką, ale mydlane? I chemiczne. Tak. Także to jest takie pytanie do nas, tak. Co byśmy chcieli jeść, tak? Co by syciło nasze ciało? Ja wierzę, że to, co syci naszego ducha, jest ta treść, jest tą treścią jest Chrystus ukrzyżowany, jest to, kim On jest dla nas, co On zrobił na krzyżu i jak to się ma dla nas, jak my z tego możemy korzystać. Amen? Wiecie, forma Chrystusa miała, można powiedzieć, trzy kształty. Kiedy przyszedł tu na ziemię, wyglądał jak zwykły człowiek, przeciętny. Kiedy wisiał na krzyżu, było okropnie, okropny widok. A kiedy powstał z martwych, chwalebna postać. Amen. Także widzicie, Chrystus różne formy przybrał, ale to, co było istotą, On przyszedł zademonstrować serce Ojca i chwałę Bożą. Amen. I przyszedł dać nam królestwo. I wierzę, że to jest najistotniejsze, jeżeli chodzi o naszą wiarę chrześcijańską. Ale żeby korzystać z tego, musimy być wolni w mentalności, tak? Swojej, od tego, by korzystać z tego, co się stało na Golgocie. Powiedziałem, forma jest ważna i nie jest ważna. Wtedy jest ważna, kiedy jednak szanujemy treść. Ale kiedy zbytnio polegamy na formie, to po prostu możemy być religijni, jeżeli tracimy z oczu obraz Chrystusa ukrzyżowanego, to, kim On jest i co On dla nas zrobił. I tą wdzięczność w oparciu o Golgotę. I tam jest zawarte wszystko. Amen? Tam jest wszystko zawarte. I cała wiara chrześcijańska na tym polega. Są dwa typy religii. Religia Kaina i Abla. Abel złożył ofiarę taką, jaka była miła Bogu na podstawie wiary, a wiara pochodzi ze słuchania Słowa Bożego. Ale Kain złożył ofiarę swojego własnego pomysłu. I to jest właśnie to, o czym ja chcę dzisiaj powiedzieć, że możemy mieć swój własny pomysł na temat swojego życia chrześcijańskiego i to też może być religijne, na temat jak powinien Kościół wyglądać, ale my musimy mieć właściwy Boży obraz przez Chrystusa i poprzez Boże objawienie, które mamy z Pisma. Amen. Jeżeli chodzi o nasze życie osobiste, mentalność religijna polega na tym, że masz swoje pomysły, masz nieszczerość. Możesz coś robić dla Boga, nawet dawać pieniądze, nawet angażować się w różne rzeczy, ale to wszystko jest powierzchowne, ponieważ chcesz tylko robić do tego momentu, na ile ty to uważasz za słuszne. Ale kiedy Bóg nas wzywa do czegoś, to zazwyczaj jest tak, że to ciebie kosztuje, jest pewną niewygodą i czasami jest tak, że to nie jest takie miłe dla twojego ciała. To kosztuje ci jakiś trud. Oczywiście Bóg będzie cię zachęcał, oczywiście Bóg będzie z tobą, oczywiście Bóg będzie wierny. Amen? Ale nie ma tak, że jeżeli cię Bóg do czegoś wzywa, że to wszystko idzie tak, wiecie, jak się mówi, jak po maśle. Nie ma czegoś takiego. Amen? Przykładem tego jest Jezus Chrystus. On nie chciał iść na krzyż, ale mówił, Ojcze, ale jeśli jest, to twoja wola, niech się stanie twoja wola, nie moja, lecz twoja. Jezus nie chciał iść na krzyż. Amen? My też nie chcemy cierpieć w swoim życiu. Kto chce z was cierpieć? No chyba, że jesteśmy masochistami. Normalny człowiek nie chce cierpieć. Będzie unikał cierpienia i to jest oczywiste. Ale jeżeli jest cierpienie w imię sprawiedliwości, tak? Bo Chrystus przyszedł po to, aby cierpieć w imię sprawiedliwości, aby nas przywrócić do Boga, pojednać nas z Bogiem. Jeżeli jest cierpienie z powodu wolności, tak? I walka o kraj, o niepodległość, tak, o wyzwolenie, to jest to niby takie chwalebne, tak? Jest to wzniosłe, jest jakiś cel zaszczytny. I wtedy możemy cierpieć. Także my musimy jako chrześcijanie widzieć cel swego życia, w którym przechodzimy przez cierpienia. Tak? Przechodzimy przez cierpienia? Każdy z nas. Jakieś, mniejsze, gorsze. Nikt nas jeszcze za wiarę nie prześladuje, nie zabijają nas. Nikt z nas tego chyba nie doświadczał. Ale różne mamy cierpienia, tak? Chociażby na takie cierpienie, pseudocierpienie, ale takie jest czasami w naszej wierze chrześcijańskiej. Nie chce ci się modlić, nie chce ci się przychodzić na spotkanie chrześcijańskie, tak? Bo jest to dla ciebie cierpieniem. Tak? Ciało nie chce, ale duch by chciał, ale tobie się nie chce. I możesz się z tym zmagać, może być to takie dla ciebie właśnie cierpienie, żeby pójść na spotkanie, żeby przyjść na modlitwę, żeby coś zrobić, poświęcić się w jakiejś sprawie. Czasami nas to kosztuje. I my jako chrześcijanie musimy się w tym łamać. Kiedy Jezus miał rozmowy z faryzeuszami i kiedy pokazywał im ich taką obłudę religijną, i wykazywał im to, że dla swojej tradycji oni znali Pisma, ale mieli wyższość tradycji nad Słowo Boże. I oni nie chcieli przyjść do Jezusa. Oni bardziej polegali na Słowie, wiecie? Na tym Słowie, co znali, na tej swojej tradycji. Oni znali Pisma, ale nie chcieli osobiście przyjść do Niego. Religia związuje cię do jakiegoś systemu wierzeń, tak jak robi ogół, ale wolność, którą chciał nam dać Chrystus, to jest wolność do relacji z Bogiem. Amen? To jest wolność do relacji z Bogiem. Religia cię chce związać do jakiegoś systemu rzeczy, a Jezus przyszedł wyzwolić cię do relacji z Bogiem, abyś miał z Nim społeczność i abyś był Mu posłuszny. I My jako chrześcijanie czasami myślimy, że posłuszeństwo jest takie straszne, no bo to czasami wymaga doświadczeń cierpienia. Ale posłuszeństwo dla nas względem Boga jest naszą koniecznością, bo to jest zapewnienie dla nas błogosławieństwa. Osobiście naszego, bo po krótkotrwałych cierpieniach Bóg cię przeprowadzi, ale później użyje ciebie, abyś ty był błogosławieństwem dla wielu. Tak? Amen? I czasami musimy przejść pewien proces cierpienia w swoim życiu chrześcijańskim, ale w tym wszystkim Bóg cię kształtuje. Po to, abyś nauczył się walczyć, abyś się nie poddawał i po to, abyś ty był zachętą i błogosławieństwem dla wielu. Amen? To jest ważne, to co ja wam mówię. I wiecie, tą wolność, którą przychodzi nam dać Chrystus, to jest właśnie to, żebyśmy mieli tą społeczność z Bogiem żywym, o którą musimy jakby zabiegać i walczyć w naszym prozie życia, że może nam się nie chce modlić, może nam się nie chce przychodzić na spotkania, może coś, może jest mnóstwo rzeczy, wiecie, które nas odciągają od tego. Ale Jezus, On za to umarł, za to cierpiał, abyśmy każdego dnia mieli dostęp do Jego obecności, tak? Po to On cierpiał. I kiedy On umiera na krzyżu, to On łamie tą przegrodę nieprzyjaźni. Daje nam przede wszystkim to, co jest uważam najważniejsze, daje nam godność, oczyszczenie naszych serc, bo kiedy rozumiemy, że jesteśmy grzesznikami, kiedy rozumiemy, że my nie możemy się sami wybawić ze swoich grzechów, oczyścić się przez swoje różne dobre uczynki, tylko potrzebujemy zaufać doskonałej ofierze Chrystusa. I kiedy my Mu się powierzamy, to On wtedy nas oczyszcza i daje nam pokój w sercu i on teraz chce z nami żyć. Amen? On teraz chce być treścią naszego życia. On teraz chce zacząć z nami przygodę. Amen? I ta przygoda nie kończy się tylko na tym, że ja mam pokój i radość w sercu, bo mam odpuszczone grzechy i idę do nieba. To jest część Bożego błogosławieństwa. Amen? Ale powiem wam, bracia i siostry, że jest coś więcej niż tylko to, że jest spokój i radość, świadomość odpuszczenia grzechów i życia wiecznego, ale że jeszcze tu jest przygoda z Bogiem, o tu na ziemi i gromadzenia sobie skarbów w niebie. Amen? I to jest ważniejsza rzecz, uważam, niż tylko skupianie się na sobie, na swoim pokoju, na swoim wyzwoleniu z jakichś trudności, bo każdy z nas coś tam przeżywa, może jakieś chorobę, może jakieś problemy. No i czasami tak bardzo się absorbujemy, tak bardzo się w tych swoich problemach jakby skupiamy i tak oczekujemy tej Bożej interwencji i skupiamy się na tym, i skupiamy, a zapominamy o Bożym powołaniu. Że Bóg ma coś więcej. On nie tylko chce cię wyzwolić teraz z tych problemów, które masz i które On cię na pewno wyzwoli, ale w swoim czasie, ale nie patrzysz się na swoje powołanie. I kiedy zbytnio skupiasz się na swoich porażkach, na swoich problemach, które może jeszcze nie są rozwiązane, może jeszcze Bóg nie zainterweniował. Ja myślę, że w wielu przypadkach jest tak, że dlaczego Bóg nie zainterweniował? Ponieważ za bardzo się skupiasz na tych sprawach. Bo straciłeś cel przed sobą. Paweł powiedział, jeśli w tym życiu chcecie nadzieję pokładać, jesteście pożałowania godni. Jest coś więcej niż tylko to, że dzisiaj będzie fajnie, że dzisiaj masz pieniądze, że dzisiaj masz zdrowie, że dzisiaj ci się w rodzinie układa i tak dalej. Jest jeszcze coś więcej. Możesz tych rzeczy nie mieć, ale iść za swoim powołaniem. I myślę, że to jest ważniejsze. I Rzymian 8, i to jest taki kluczowy werset, chcę wam pokazać. 8:30, których przeznaczył, tych i powołał, których powołał, tych usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Bóg cię przeznaczył. Do czego? żebyś żył z Nim tu na ziemi. Nie tam kiedyś w niebie, tylko tu na ziemi, a później z Nim tam w niebie. On cię usprawiedliwił, dał ci godność dziecka Syna Bożego, dał ci pokój, dał ci pewność życia wiecznego, dał ci radość z wybawienia. Ale On również chce cię uwielbić, czyli chce ciebie rozsławić. Co to znaczy chce ciebie rozsławić? To znaczy chce, abyś ty rozsławiał Jego chwałę w swoim życiu i opowiadał o Jego dziełach i był uczestnikiem Jego dzieł przez ciebie. Abyś ty był błogosławieństwem, tak? Bóg powołał Abrahama po to, aby on był błogosławiony, tak? W nim, aby były błogosławione wszystkie narody ziemi. Nie tylko, żeby on był błogosławiony, ale żeby przez niego przyszło błogosławieństwo na innych, tak? A my często jako chrześcijanie tracimy tą wizję z oczu. My chcemy mieć tylko swoje błogosławieństwo, ponieważ idziemy w swoim życiu chrześcijańskim i co się dzieje? Tu problem, tam problem i co? Skupiamy się. I co się dzieje? Walczymy z tym, modlimy się, może pościmy. I co? Ale zapominamy o tym, że my mamy być błogosławieństwem dla innych. I tak bardzo jesteśmy żądni swojego osobistego błogosławieństwa, swojego własnego wybawienia nas z różnych problemów i sytuacji, że tylko patrzymy się na siebie i na swoje problemy, a zapominamy o pewnym celu życia chrześcijańskiego. Ja nie wiem, jakie każdy z was ma powołanie. Bo każdy z was powinien to odkryć. Ja mogę was zachęcać, ja mogę powiedzieć tobie czy tam tobie, że widzę, że na przykład Bóg cię używa w uwielbieniu, rozwijaj to. Bóg cię używa tam, powiedzmy, w takiej grupie ludzi czy takiej, używaj to. Tak? Idź w tym kierunku, rozwijaj, zobaczysz, co się z tego dalej urodzi. Ale odpowiedzialność dalej spoczywa na tobie. Ale kiedy ty chcesz to rozwijać, i będziesz to rozwijał, no to jak to życie, nie? Życie jest takie, że różne zawsze problemy się pojawiają. I możesz mieć zapał, chęć i później znowu ostudzenie. I co? I znowu zapominasz o tym, jaki jest twój dar, jakie jest twoje namaszczenie i że powinieneś to rozwijać. Bóg, On cię już zachęcił raz, drugi, trzeci. Widziałeś, że to działa. Inni cię zachęcali, ale proza życia zbytnio cię pochłania. Bóg nie odwołał swojego powołania i swoich darów nad twoim życiem. Tak? Nie odwołuje, bo On jest wierny. Ale On cię cały czas zachęca do tego, abyś był wierny, abyś walczył o swoje, o rozwinięcie swoich talentów, swoich darów. Nie tylko dla swego błogosławieństwa, ale również to, żebyś ty był błogosławieństwem dla wielu. I Jezus powiedział, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. Tak? Czyli bardziej szczęśliwą rzeczą jest to, kiedy nie skupiamy się na sobie, ale szafujemy i używamy tym talentem do służby dla innych. I to jest bardziej błogosławioną rzeczą. I to kosztuje nas pewne wyzwanie. Oczywiście, jeżeli mamy problemy, to nie wołamy, prosimy braci, siostry, możemy się modlić wspólnie, ale nie możemy gubić celu przed nami. Wypełnienia tego powołania, tego namaszczenia, które Bóg dla ciebie wyznaczył. Nie skupia się zbytnio na swoich problemach. Nie skupia się zbytnio na swoich porażkach. Może ci coś w życiu nie wychodzi. Może masz problemy w rodzinie. Nie wiem. To nie oznacza, że nie należy się z nimi zmierzyć. To nie oznacza, że nie należy je przemodlić, przeforsować, rozprawić się z tym. ale nie trać wizji, do czego cię Bóg powołał. Nie bądź skupiony na danej sytuacji zbytnio, kiedy doświadczasz niepowodzenia. Wyjdź poza to. I walcz. Walcz nie tylko o wyjście z tej sytuacji, której teraz doświadczasz, ale walcz o swoje namaszczenie, o swoje powołanie. Może niektórzy z was już powinni być gdzieś tam, kurczę, na misji w Afryce, nie wiem. Może niektórzy z was powinni prowadzić kościoły, nie wiem. Sam sobie odpowiedz. Mówię, że niektórzy z was powinni tu być z przodu. Amen? Może niektórzy z was macie pomysły i Bóg wam coś daje, na przykład, żebyście, nie wiem, no przykładowo, no, żeby zrobić ewangelizację. Macie pomysły. Coś ci się tam świta, ale boisz się, bo nie wiesz, jak to zrobić. Przyjdź, porozmawiaj z nami, z liderami, tak? Z innymi. Szukaj gdzieś indziej, u innych chrześcijan, wsparcia w tym pomyśle. Amen? Po prostu zrób coś. To coś kosztuje. To jest wyzwanie. To jest wyzwanie, które mówi ci, abyś wyszedł spoza właśnie tej religijności. Wiecie, bo religijność polega na tym, jeszcze raz powtarzam, że ty chcesz służyć Bogu na twoich zasadach i na twojej wygodzie. Ale jeżeli do czegoś cię Bóg powołuje, to zaręczam ci, nie będzie to łatwe, nie będzie to łatwe i proste i dlatego potrzebujesz Bożej łaski. Bo łaski potrzebujesz tam, gdzie twoje możliwości nie wystarczają. Tak? I dlatego musisz to załapać. Jeżeli jest trudno i czujesz w sercu, że tu cię Bóg prowadzi, nie rezygnuj z tego. Tak, ja potrzebuję łaski, ja potrzebuję wyposażenia. Ja nie mogę, ale Boże, ja wierzę Tobie, Ty mnie wyposażysz, Ty postawisz ludzi, ale Ty też słuchałeś od Boga, coś usłyszałeś i wprowadzasz to słowo w czyn. Rozumiesz? Nie możesz tylko coś od Boga usłyszeć, pomyśleć i odejść i nic z tym nie zrobić. Musisz to szukać możliwości, by wprowadzić w czyn. Tak? I kiedy Jezus mówił o przypowieściach różnych, na przykład o tych trzech rodzajach gleby, i on mówi, baczcie jak słuchacie. I były trzy różne rodzaje gleby. I zobaczcie, nie jest problem w nasieniu, ale jest problem w glebie. A gleba to jest stan naszego serca. Tak? Diabeł może przyjść wykraść, może uda bogactwa, może troska o życie i tak dalej, albo lęk przed, co inni ludzie pomyślą, powiedzą. Ale kto słuchał, był tym mądrym słuchaczem, to był ten, co słuchał, zrozumiał i wprowadził to w czyn. I wtedy doświadcza czego? Uzdrowienia serca, wtedy doświadcza użyteczności swego życia dla Boga, ale na Jego zasadach. I to, czego my potrzebujemy, to zrozumieć tą rzecz. Że życie chrześcijańskie polega na tym, bracia i siostry, że Bóg ci przebaczył grzechy, daje ci godność, daje ci pewność życia wiecznego, ale chce On przez ciebie się rozsławić. Chce On przez ciebie wyrażać błogosławieństwo dla wielu. Amen. Oczywiście On z twoimi problemami też jest zainteresowany, ale Jezus powiedział, najpierw szukaj Jego Królestwa, a te wszystkie prozy życia Bóg rozwiąże. Amen. A my czasami o tym zapominamy. Za bardzo skupiamy się na tej prozie życia, a zapominamy o celu Królestwa Bożego. I się wszystko odwleka. Dlaczego? Bo zapomnieliśmy o celu. Jeśli ty właściwie spojrzysz z właściwą perspektywą, że zobaczysz cel Boży dla twojego powołania, dla twojego przeznaczenia w tym świecie, tu na ziemi, co Bóg chce przez ciebie czynić, pomimo to, że masz problemy, i będziesz o tym myślał i o tym zabiegał, to Bóg te twoje sprawy przyziemne zetrze. To nie oznacza, że nie masz się modlić, że nie masz pocić, tylko chodzi o perspektywę patrzenia, bo czasami za bardzo się patrzymy na tą prozę życia, która nas przygniata. Także życie chrześcijańskie, bracia i siostry, nie polega na tym, że przychodzimy do kościoła, że się modlimy, ale że każdy z nas ma jakąś użyteczność w ciele Chrystusa i jakąś misję do wykonania. I nie ma tych z przodu usługujących, nie ma wielebnych i nie ma laikatu. Rozumiecie, co chcę wam powiedzieć? Bo wszyscy, i ci liderzy, i ci najmniejsi, mają jakąś funkcję. Amen? Każdy ma. A od ciebie to zależy, czy dasz Bogu szansę, aby ciebie użył. Ale żeby to się stało, to jeszcze raz podkreślam, nie skupiaj się na sobie. Spójrz najpierw na Królestwo Boże, szukaj Jego wpływu, a te inne rzeczy Bóg rozwiąże. Amen. I to jest wolność od religii. Ludzie religijni mówią tak, Bóg Bogiem, a życie życiem. Wszystko, co ja mogę dać, raz w tygodniu przyjdę do kościoła, okej. Rzucę na tacę, okej. Spotkamy się, okej, ale życie chrześcijańskie i życie wiary jest ciągłym procesem poddawania się Bogu, służenia Bogu i ludziom. Amen. Nie tylko w jakieś określone dni, świąteczne, nieświąteczne. Ja ich nie neguję, ale to jest ciągłe poddawanie się Bogu, bycie chwalcą Boga na każdy dzień, w swoich problemach, w swoich kłopotach. Nie narzekasz, nie marudzisz, ale chwalisz Boga. I chcesz być błogosławieństwem dla innych. Amen. To jest najważniejsza prawda życia chrześcijańskiego. Jeśli będziesz skupiał się na Jego celach, to Jezus powiedział, szukajcie najpierw mego królestwa, a wszystko inne będzie wam dodane. Amen. I uważam, to jest ważniejsze niż troszczenie się o rzeczy. Nie jesteś w stanie dodać do swojego wzrostu centymetr, czy zmienić kolor swoich włosów, no kobiety mogą. Ale zaufaj w Boże możliwości. Amen. Zmień perspektywę patrzenia. Oczami wiary patrz na to, co niewidzialne. Patrz na to, do czego cię Bóg przygotowuje. I nie odpuszczaj temu. Bądź wytrwały i wierny. Nie odpuszczaj. Amen. Ja mógłbym wam dużo mówić, jak się działy rzeczy w moim życiu, jak na wiele rzeczy Bóg odpowiedział, że to, że jestem dzisiaj w tym miejscu, a już jestem 20 parę lat chrześcijanem, to dzięki właśnie też patrzeniu wiarą, dzięki wizji, dzięki po prostu temu marzeniu, które Bóg wsadzał w serce, temu, że współpracowałem z Bogiem. Jest wiele rzeczy jeszcze, które ja dzisiaj nie osiągnąłem. Ale mówię, że jest wiele rzeczy przed nami, które są do osiągnięcia, ale nie możesz tracić pasji, wiary w te marzenia, które Bóg wkłada do twojego serca. Czasami właśnie to jest tak, że my myślimy o wielkich objawieniach, ale czasami Bóg tak mówi do twojego serca poprzez marzenia, poprzez takie marzenia, kiedy ty jesteś w Bożej obecności, kiedy czytasz Jego Słowo, kiedy się modlisz, Bóg wkłada pewne wizje. Ty musisz za tym pójść. Ja ci nie muszę prorokować, co ty masz robić. Spędź czas z Bogiem, będziesz wiedział. Tak? Amen. 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 To pomódlmy się, już skończyłem. Amen. Ojcze, ja ci dziękuję za moich braci i siostry. Ja proszę cię, Panie, abyśmy byli wolni od takiej mentalności religijnej, która skupia się wokół swoich spraw i wokół, Panie, nawet robienia rzeczy dla Ciebie, ale w takiej powierzchowności, zapominaniu o tym, że nasze serce przecież Tobieśmy oddali, Jezu. Nie po to, żebyśmy mieli pokój tylko i radość i błogostan, ale po to, Panie, abyś Ty użył nas, Panie, dla swojej chwały i a dla błogosławieństwa wielu. Ja, Panie, błogosławię każdego brata i siostrę i proszę Cię, Panie, aby te wszystkie rzeczy, które nas przytłaczają, te prozy życia, które doświadczamy, może jakieś choroby, może, Panie, jakieś słabości, jakichś problemów w naszym życiu, może w rodzinach, cokolwiek by to nie było, Panie. Chcemy się na tym nie skupiać, ale ufać, Panie, Tobie, że Ty, Panie, obiecałeś, że jeśli będziemy najpierw Ciebie szukać i Ciebie na pierwszym miejscu stawiać, aby Twoje, Panie, plany i za Twoimi planami wypełniać Twoje, Panie, powołanie, to Ty obiecałeś, że te wszystkie inne rzeczy, Panie, Ty pozałatwiasz. Ja, Panie, błogosławię każdego brata, siostrę w tym miejscu i proszę Cię, Panie, aby nikt z nas, Panie, nie stracił tego powołania i tego namaszczenia i tych darów i talentów, lecz żeby, Panie, to rozwijał, aby, Panie, jego wiara, aby każdego wiara wzrastała, powołanie, namaszczenie, aby te talenty pomnażały się. I ja, Panie, pragnę jednego, abyśmy, Panie, jako Twój Kościół byli żywi dla Ciebie, jako Twoje ciało, aby każda osoba w tym zgromadzeniu była użyteczna dla Twego Królestwa, dla Twego Kościoła, dla tego miasta, dla tego narodu, dla tego świata, abyś, Panie, Ty przez nas się rozsławił. Ja, Panie, błogosławię każdego brata i siostrę, abyśmy wyszli z takiego myślenia, skupiania się na sobie i na swoich nierozwiązanych sprawach, lecz abyśmy chcieli zobaczyć, Panie, rzeczy większe niż te, które, Panie, są w naszym życiu i które Ty, Panie, obiecałeś, że Ty je rozwiążesz w swoim czasie. Dlatego ja proszę Cię, Panie, wyzwól nas do tego, byśmy byli Tobie oddani w swoich sercach, aby nasze serca, my jak potrzebujemy pokutować, Panie, z wszelkiej głupoty, czegokolwiek, Panie, nieczystego, czegokolwiek, Panie, powierzchownego, oczyść nas, Panie. Nie chcemy być gnuśni, nie głupi i głupi, Panie, ale chcemy być, Panie, dla Ciebie płomienni duchem. Oczyść nasze serca, Panie. Oczyść nasz chęć i zapał pracy dla Ciebie, dla Twojego Królestwa. Ja błogosławię każdego brata i siostrę. Amen w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Amen.